Życie prywatne kompatybilne z pracą zdalną. Taki jest tytuł tego odcinka. I czy to jest tylko życzenie, utopia? Ja wierzę, że nie. Dopasowanie życia prywatnego do pracy i odwrotnie to jest klucz do sukcesu. Dlatego warto poświęcić mu bardzo wiele uwagi. I czy to ma być życie kompatybilne dla rodziny, z którą żyjecie, czy dla partnerów, czy dla współlokatorów, albo po prostu wasze życie, nawet jeżeli jesteście singlem czy singielką, ale wyznaczenie granic między życiem prywatnym a pracą zdalną, wyniebanie się tych momentów, kiedy te dwie sfery się łączą, bo one powinny być połączone. Dlatego użyłem słowa kompatybilne, czyli dopasowane, jak dwa puzzle. Granice w pracy zdalnej pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym są tak cienkie, że tylko na zasadzie współgrania wszystko tutaj może funkcjonować. W tym przypadku należy zapomnieć o systemie, który znacie z pracy biurowej czy jakiejkolwiek innej, kiedy wyłączacie telefon po godzinach pracy i zapominacie o niej do następnego dnia. Tutaj ona będzie z wami cały czas. Ja uczę was, aby was nie zdominowała, no ale musi być dopasowana do życia prywatnego waszego i wszystkich, z którymi mieszkacie, czy macie bliskie kontakty. Do tej pory w tych odcinkach kursu dowiedzieliście się bardzo wiele na temat tego, jak przygotować się technicznie, jak ogarnąć swoje życie i przygotować sobie różne stanowiska pracy, jak zadbać o dobry sprzęt, jak je aplikacje wykorzystywać, jak wyglądać świetnie przed kamerą i wiele, wiele innych. Ale te wszystkie porady nie zadziałają, jeżeli wasze życie prywatne nie będzie kompatybilne z pracą zdalną. To jest klucz do sukcesu. Mi udaje się je łączyć od zawsze i dopasowywać. Może dlatego, że z miłością mojego życia, moją żoną, większość życia też przepracowaliśmy razem, właśnie w dużej mierze zdalnie. Jesteśmy też świetnym przykładem na to, że można spędzać ze sobą 24 godziny na dobę i dalej jest fajnie. Pewnie dlatego nas w ogóle nie zaskoczyła pandemia i te 57 dni, kiedy byliśmy z dwójką małych bliźniąt 6,5-letnich, naszych cudownych Nadii i Maksia, zamknięci w mieszkaniu w Hiszpanii naprawdę bez możliwości wychodzenia i w dodatku, jak pamiętacie, w okresie pandemii, to Hiszpania obok Włoch była tym krajem, gdzie sytuacja była najgorsza i byliśmy poddani naprawdę na początku dużym ciśnieniom, tym obrazkom o rzekomych trumnach układanych na lodowisku w Madrycie, bo nie mieściły się już w kostnicach. Patrzyliśmy przez okno, jak wojska chemiczne czyszczą ulice, chodniki, płoty, latają śmigłowce. Atmosfera była naprawdę nieprzyjemna, ale z kolei wygrani byliśmy tym, że my zawsze ze sobą spędzamy większość czasu. Kiedyś we dwoje, a teraz całą rodziną. Po 20 latach związku zrobiliśmy sobie taki prezent w postaci bliźniąt. I też razem zawsze pracowaliśmy. Ba, poznaliśmy się nawet w pracy. Moja żona pracowała na ulicy. Jakkolwiek by to zabrzmiało zawsze, jak mówię to ludziom, to się uśmiechają. Ale pracowała na ulicy w momencie, kiedy ją poznałem. I ja też wtedy pracowałem na ulicy. Z tą tylko różnicą, że zaznaczyć warto, że na tej ulicy stała gigantyczna scena, a ja na niej i ona też. Ja prowadziłem koncert, a ona występowała na nim w gronie kilku fantastycznie utalentowanych młodych wokalistek, wtedy marzących o karierze musicalowej w musicalu Metro, który właśnie wystartował i stawiających pierwsze kroki na dużych scenach, a ja jako radiowiec z jednej z pierwszych w Polsce komercyjnych, prywatnych rozgłośni, Radio Oles Opola, prowadziłem ten koncert i to nie była jeszcze wtedy miłość od pierwszego wejrzenia. Wtedy to była miłość od pierwszego zasłyszenia, ale też jakkolwiek by to zabrzmiało do wszystkich dziewcząt na tej scenie, bo wszystkie były równie utalentowane. Zaproponowałem im współpracę z radiem, nagrywanie reklamówek, wtedy bardzo trendy były śpiewane reklamówki. Mam wrażenie zresztą, że były sympatyczniejsze niż teraz te, które są tak dopracowane w każdym calu. No i dziewczyny zaczęły przychodzić do radia, nagrywać reklamówki, a ja coraz częściej spoglądałem na Gosię i krok po kroku, szybko mi się to nie udało, bo walka trwała półtora roku, ale w końcu zostaliśmy parą, ale zanim to się stało, to już razem pracowaliśmy, bo ja zostałem Gosi menadżerem, opiekowałem się jej występami, koncertami, organizowałem życie artystyczne, przygotowywałem do tego, żeby dostała się do wymarzonych debiutów na festiwalu w Opolu i to się udało. Potem cudowny wyjazd do Izraela, nagrywanie kolęd dla telewizyjnej jedynki i to wszystko razem i od tamtej pory minęło 25 lat i my wciąż razem pracujemy. Realizując bardzo wiele projektów zdalnie, z takich przykładów pozatelewizyjnych, bo najwięcej oczywiście jest tej pracy telewizyjnej. Ja produkuję, reżyseruję festiwale, takie jak w Opolu, w Sopocie, robię talk showy, programy rozrywkowe. Gosia występuje na wielu scenach, bardzo często te imprezy na siebie nachodzą. Takie cudowna okazja, kiedy nasze dzieci miały 2 lata, a jeżeli ktoś z was zna kogoś lub sam wychowywał bliźnięta, to wie, że jeżeli zdecydowaliśmy się być rodzicami na pełen etat, bez żadnej pomocy, to te 2 lata były wyjęte z życiorysu. Ja wziąłem na siebie nocki, więc praktycznie nie spałem przez 2 lata. I taki powrót do dużej aktywności zawodowej Gosi był na festiwalu opolskim w 2016 roku, który ja reżyserowałem, a Gosia występowała na finale koncertu Muzyczne Hity Teleekspresu z okazji 30-lecia Teleekspresu. Wpadła do mnie na próbę z dzieciakami i to są przecudowne zdjęcia. One wtedy miały właśnie 2 lata. Dokładnie próba była w dniu ich urodzin, 3 czerwca. Wpadły na scenę i od razu się czuły jak u siebie. Widać, że w genach po matce i po ojcu mają bycie na scenach. Nie boją się światła, nie boją się całego zamieszania. Ba, trzeba było nawet przerwać próbę, bo po prostu opanowały scenę jak to małe, biegające dzieciaki. I takich sytuacji, kiedy my pracowaliśmy razem, było bardzo wiele, ale najwięcej wykonujemy tej pracy zdalnej, ponieważ całe życie podróżowaliśmy. Przemieszczaliśmy się w różnych krajach i różnych miejscach. Kiedyś liczyliśmy przeprowadzki, na jakieś 27 zakończyliśmy. Mogę tylko wam powiedzieć, że od kiedy mamy dzieci, bo wszyscy mówili nam, o, pojawią się dzieci, to wtedy się zatrzymacie. No, otóż zatrzymaliśmy się na 10 miesięcy po urodzeniu dzieci, czekając tylko na sygnał od doktora, że mogą już dzieci lecieć samolotem i wtedy natychmiast przenieśliśmy się do Portugalii, do Porto, a później kilka następnych lat do tej pory jesienne i zimowe miesiące spędzamy na wybrzeżu Costa del Sol w Hiszpanii, pracując stąd zdalnie w takim trybie, że przygotowujemy scenariusze koncertów, programów, opiekujemy się kanałami YouTube'owymi, produkcjami streamingowymi, no w tej chwili to pracujemy cały czas oboje nad moim festiwalem Best Stream Awards. Gosia jest odpowiedzialna i za część muzyczną, i za przygotowywanie grafik do niego. Zawsze robiliśmy wszystko razem, ciągnęliśmy razem. Bywały takie okresy, że pracowaliśmy zdalnie, podróżując przez 2-3 lata i udawało się to wszystko łączyć i doprowadzać do tego, żeby życie prywatne było kompatybilne z pracą zdalną. Wobec tego, wracając do tytułu odcinka, jak mało kto wie, jak je łączyć, nawet w sytuacji, kiedy pojawia się 2 nowych członków życia prywatnego i trzeba to wszystko dopasować pod nich. Takie podstawy tego, do czego trzeba się stosować, aby wybudować sobie silne fundamenty do takiej kompatybilności tego życia prywatnego z pracą zdalną, są balans, wdzięczność i docenianie możliwości. Życie prywatne offline i online powinno być ułożone tak, by korzystać z możliwości, jakie daje praca zdalna dla jak najlepszej jakości naszych relacji, pasji, etc. Warto dobrze wykorzystywać i ułożyć kanały komunikacji, tak, by pomagały nam rozwijać nasze życie prywatne, nie przeszkadzając jednocześnie w pracy zdalnej, czy nie powodując frustracji, że gdy pracujemy w pięknym miejscu, na przykład, nie możemy się nim nacieszyć. Wtedy trzeba pamiętać, że moglibyśmy siedzieć 8 lub więcej godzin w biurze bez okna, czy tak zwanym open space, czyli najgorzej moim zdaniem. Warto mieć tę wdzięczność i doceniać możliwości codziennie, ponieważ szczególnie gdy pracuje się zdalnie, podróżując, czy będąc rzeczywiście w fantastycznych miejscach, przy pięknej pogodzie, łatwo wpaść w taką pułapkę poczucia, że ta praca zdalna i to, że trzeba ileś godzin dziennie jej poświęcić, odbiera możliwość cieszenia się w pełni miejscami, gdzie jesteśmy. Ale jest zupełnie odwrotnie. Gdyby nie ta praca, to nie byłoby tych miejsc nawet w tej części, w której można z nich korzystać. A propos wdzięczności, ja codziennie rano, gdy jestem nawet po ciężkim, bardzo poprzednio pełnym pracy, jakichś nocnych montaży, jeszcze przygotowywania materiałów do programów, ale kiedy budzi się dzień i widzę wschód słońca nad Morzem Śródziemnym lub czasem nad oceanem, jak jesteśmy nad oceanem, ogarnia mnie natychmiastowa wdzięczność, nawet kiedy wiem, że będę spoglądał na to słońce i na to morze danego dnia z rzadka, tylko odrywając głowę od ekranu. To i tak doceniam to, co mam. I to jest podstawa. I ważne, żeby w pracy zdalnej, szczególnie kiedy życie prywatne przenosi się też do trybu zdalnego, a musimy się tego uczyć w tych dziwnych pandemicznych czasach, bo wcześniej było łatwiej dzielić. Mówiłem sobie, ok, teraz jestem offline, mam czas dla znajomych, mam czas dla siebie, mam czas na różne bliskie kontakty, pozbawione ekranu, smartfonów, bycia podłączonym do sieci. No teraz bardzo często okazuje się, że czas prywatny, czas spotkań, rozmów ze znajomymi, to jest dalej sieć, tylko się przełączamy po prostu z trybu zawodowego na prywatny. Dlatego warto mieć wymyślone, choćby tak podzielone komunikatory, aby te, które służą do spraw zawodowych, nie służyły do kontaktów prywatnych, by nam się z pracą nie kojarzyły. Jak wiecie już, ja z komunikatorów polecam wam bardzo do spraw zawodowych WhatsApp, a do prywatnych kontaktów Messenger, a szczególnie Messenger Rooms, który powstał w 2020 roku. Pandemia go przyspieszyła. To jeden z kolejnych przykładów, że ten szalony czas zrobił coś dobrego. I Facebook odpalił w końcu Messenger Rooms, czyli pokoje do kontaktów z grupami znajomych. Utwórzcie sobie takie grupy, wymieniajcie się tam informacjami, plotkami, umawiajcie się na wirtualne spotkania, również z osobami z pracy, z którymi spotykalibyście się w przerwach na kawce czy na papierosie. Utwórzcie taką grupę do prywatnych spotkań i firmowych plotek, ale właśnie na Messenger Rooms. Nie mieszajcie tych sfer życia. Jeżeli z daną grupą ludzi z pracy pracujecie nad jakimś projektem, macie kontakty z nim związane, czy po prostu codzienne zawodowe kontakty z pracą, wrzucajcie je w komunikator, który służy do tego. A te, kiedy właśnie sobie plotkujecie, robicie coś przyjemnego w innym, żebyście mieli poczucie, że jesteście w sferze prywatnej. To bardzo ważne. W świecie wirtualnym podział tych sfer musi być jeszcze silniejszy niż w realu. A Messenger Rooms jest idealny do tworzenia takich grup, bo tam przecież macie najwięcej znajomych z Facebooka, często nawet nie znając ich numerów telefonów, więc każdego łatwo znaleźć. Jednocześnie dbajcie o to, żeby przyzwyczajać znajomych, że nie zawsze jesteście tam dostępni, ale w czasie wolnym od pracy lub w przerwach od pracy i tylko wtedy, kiedy zaznaczycie taką dostępność, powinni to wasi znajomi nauczyć się traktować jako właśnie prywatną przestrzeń oddzieloną od tej zawodowej również pod względem dostępności. Tak jak gdy ktoś pracuje w normalnym trybie pracy i Znajomi są przyzwyczajeni do tego, żeby nie dzwonić jak jest w biurze, nie dzwonić do biura, dzwonić jak skończy pracę. Tak samo jest z komunikatorami w wirtualnym świecie. Muszą się znajomi przyzwyczaić do tego, żeby nie obrażać się, kiedy dobijają się do was na Messengerze, a wy nie reagujecie, bo wtedy po prostu jesteście w pracy. Jeśli macie możliwość i nie wyłączyliście powiadomień, zauważyliście, że ktoś się na Messengerze dobija, zawsze możecie mu odpisać, jestem w pracy, ale najlepiej oczywiście wyłączyć powiadomienia na cały czas, kiedy poświęcacie się jakiemuś projektowi. W notatkach do tego odcinka wrzucam wam materiał, w którym sam Mark Zuckerberg opowiada o Messenger Rooms i o jego zaletach. Bardzo ważne jest też w ramach tej kompatybilności życia prywatnego z zawodowym, żeby selekcjonować rozrywkę. Zróbcie porządek na półkach tych wirtualnych i prawdziwych audiobooków, książek, podcastów czy listach filmów, programów i seriali. Zostawcie na nich tylko takie pozycje, które na pewno chcecie skonsumować, bo za duża ilość klikniętych kiedyś do wysłuchania czy obejrzenia później niepotrzebnie rozprasza, a poza tym zbyt dużo takich tytułów sprawia przygnębiające, najczęściej nieprawdziwe wrażenie, że praca zabiera wam większość czasu na rozrywkę, a po drugie za dużo czasu będzie wam zajmować wybór tego, co chcecie wysłuchać, obejrzeć, gdy macie czas wolny. To jest taka rzecz, o której to selekcjonowanie rozrywki, o której najczęściej się zapomina, a to jest bardzo ważne dla naszego dobrego samopoczucia psychicznego i również do oddzielania tej sfery prywatnej od zawodowej, ale jednocześnie czyniąc ją przyjazną i kompatybilną. To znaczy możemy na tych samych urządzeniach, na których pracujemy, oglądać sobie Netflixa, słuchać audiobooka i tak dalej, ale mając wyłączone powiadomienia w czasie pracy z rozrywki i w drugą stronę, kiedy konsumujecie rozrywkę, wyłączacie wszystkie powiadomienia z pracy. Bardzo ważne jest to skrócenie list tego, co jest do wysłuchania, do obejrzenia, bo jak dobrze sobie organizujecie czas, a w tym kursie dowiedzieliście się już, jak to robić, to gdy pojawia się ten moment przerwy, w którym rozrywka, choćby krótka, choćby 20-minutowy odcinek serialu, czy 2-3 piosenki ma być nagrodą, to ważne, żebyście wy pod palcem już mieli to, co chcecie zobaczyć i obejrzeć z dobrze przygotowanych i dobrze wyselekcjonowanych list, z których wyrzucacie to, co na wirtualnych czy prawdziwych półkach zalega od dawna i po to nie sięgnęliście. Z tego samego powodu, jeśli oglądacie jakiś serial, czy słuchacie audiobooka, czy konsumujecie inne pozycje zajmujące więcej czasu, to starajcie się skupić na jednym tytule, aż się go skończy. To pozwala uniknąć straty czasu na ciągłe poszukiwanie nowości i dodawanie ich do coraz dłuższej listy tego, czego nigdy nie wysłuchasz, czy nie zobaczysz i będziecie mieli wrażenie, że to właśnie potęgujące się, że spędzacie tyle czasu na pracę, że nie macie jego na rozrywkę, a to nieprawda. Możecie robić tak, żeby tych pozycji, które w danym czasie kończycie, mieć ze 2-3 podzielone na kategorie lżejsze i cięższe, tak jak ja robię, że filmy, które wymagają więcej uwagi, czy seriale i przynoszą trochę emocji niekoniecznie pozytywnych, staram się oglądać wcześniej, a później, kiedy zbliża się pora snu, to już coś lekkiego i najczęściej balansuję pomiędzy dwoma serialami. Jeden poważny, drugi lekki, i oba je kończę równolegle, dzieląc sobie w ciągu dnia, kiedy jest czas na lekki, a kiedy na poważny. Ale nauczyłem się już nie zaczynać i nie odpalać innych, bo to znowu powoduje to, że po pierwsze przerzucając się tak zapominamy, co oglądaliśmy, a po drugie tracimy bardzo dużo czasu na decyzje, często nieudane, rozpoczynanie jakiegoś serialu, który nas nie wciągnie i w efekcie rośnie frustracja, poczucie, że straciliśmy czas bardzo cenny, w którym powinniśmy się rozerwać, coś posłuchać i zobaczyć. Zamiast tego przeklikaliśmy, przeskrolowaliśmy te półki i nic z tego nie wyszło. Inne aktywności jak siłownia, treningi na zewnątrz, spotkania w realu itp. planujcie tak, aby mogły elastycznie dopasować się do waszej pracy, a nie odwrotnie. Szkoda bowiem spędzić na siłowni godziny, kiedy możecie mieć słabszą formę fizyczną, a za to dobry flow do pracy. Dlatego doświadczenie z pracy zdalnej podpowiada, że nie należy w ogóle, jeżeli tylko można, zaznaczam, ustalać sobie stałych pór jakichkolwiek zajęć, które mają sprawiać przyjemność. Czy to właśnie tych związanych z konsumowaniem rozrywki, czy ze sportem, knajpami, restauracjami, wyjściem na drinka, zapaleniem trawki ze znajomymi, cokolwiek tam sprawia wam przyjemność. Nie należy ustalać sobie sztywnych takich godzin, to znaczy oczywiście, kiedy się z kimś umawiacie, to trzeba się pewnie umówić zobowiązująco na jakąś godzinę, ale już treningów, innych sytuacji nie ustalajcie tak, jak to bywa czasem, że w określonych godzinach tygodnia one się odbywają, bo może się właśnie okazać, tak jak mówiłem, że forma do ćwiczeń będzie żadna, a za to w pracy mielibyście super flow i wykorzystalibyście ten czas świetnie. Tego się trzeba nauczyć. To brzmi banalnie, może nawet trywialnie, ale jest bardzo trudną sztuką. To jest właśnie też ta oś kompatybilności życia prywatnego z zawodowym, gdzie w pracy w normalnym trybie wszystko mieliście poukładane i wiedzieliście, że możecie planować siłownię, jogę, spotkania ze znajomymi, po godzinach pracy, wszystko było jasne. Tutaj przy pracy zdalnej już tak nie jest, bo w większości przypadków będziecie pracować w różnych godzinach, bo też na tym polegają jej zalety, że możecie dopasować godziny do swojego trybu, czy cech charakteru, czy nawet genetycznych, co już wiecie z odcinków o tym, gdzie chociażby uczyliście się, jak sprawdzić, kto z was jest sową, a kto z kowronkiem i do tego dopasować pory dni i do wielu innych cech. Wobec tego to wasze życie i zawodowe, i prywatne będzie wyglądało zupełnie inaczej. I nie należy być tym zszokowanym. Należy dobrze odbierać te sygnały zmian, bo jest też cienka granica, że będzie wam się wydawało, że wszystko się wywróciło, że jest pełen chaos i że nagle tracicie przez pracę zdalną jakiś taki swój harmonogram i porządek, do którego byliście przyzwyczajeni, który wam odpowiadał. Tutaj też da się wprowadzić porządek, ale taki, żeby on pracował na was, a nie odwrotnie. Czyli jakiś harmonogram tak, ale żeby płynnie można było go dopasowywać. Czyli godziny na siłowni ok, kiedy sobie planujecie, że pójdziecie poćwiczyć, ale w taki sposób, żeby to nie musiały być z góry zapłacone tylko te godziny, bo jak się okaże, że coś się z pracy zdalnej przedłuża i sami chcecie, żeby się przedłużało, bo dobrze idzie, to nie będziecie mieć poczucia straty tych godzin na siłowni. Pomijając już, że ćwicząc możecie zdalnie pracować, bo przypominam też, że taki tryb pracy to nie jest tylko bycie online, to nie jest tylko używanie klawiatury, smartfona, czy rozmów, czy połączeń. To jest czas, w którym myślicie projektowo, myślicie nad zadaniami, układacie sobie w głowie to, co chcecie zrobić. I ten czas może być świetnie realizowany również na siłowni, jeśli potraficie w taki sposób działać. Dlatego ludziom też ciągle powinniście tłumaczyć, tym, którzy pracy zdalnej nie znają lub tym, którzy wydaje się, że znają, że to nie jest tak, że gdy jeździcie sobie na przykład na rowerze albo pracujecie godzinami, to znaczy, że nie macie co robić lub obijacie się, bo być może wy wtedy właśnie pracujecie najintensywniej i wykonujecie różne procesy myślowe albo nawet rozmowy, po których jesteście do przodu ze swoimi projektami. To wszystko jest nie do pojęcia dla ludzi, którzy żyli bardzo standardowo, czyli jednak dla większości, a zrozumienie tego dobre powoduje, że będziecie czerpać bardzo dużo korzyści z pracy zdalnej. Będziecie je czerpać i będziecie je rozumieć i dostrzegać. Bo to jest tak, jak z tym wracając, z tym byciem pod palmą, przy cudownym lazurze wody, leżąc na leżaku, i można spojrzeć na to tak, że ktoś będzie przeklinał, wracając do tego przykładu, że praca zdalna nie pozwala mu nacieszyć się w pełni rajską plażą, ale zaraz pomyśli: chwileczkę, no, przecież gdyby nie ta praca, to siedziałbym teraz w Mordorze na Domanieskiej lub innym biurowcu w Polsce i patrzył na szarość za oknem. Także trzeba mieć cały czas percepcję ustawioną przez wiele, wiele miesięcy przestawiania się i przyzwyczajenia do pracy zdalnej na dobre przyjmowanie i analizowanie tych korzyści związanych z pracą zdalną. Żeby było bardziej miło, w notatkach do tego odcinka przygotowałem dla Was playlistę piosenek na Spotify. Jeśli trafię w Wasz gust, to fajnie. To jest playlista Chill by Radek Kobiałko nadaje. Tam już nie wiem, chyba z 300 piosenek, które ja przez parę lat dodaję w stylu takim, jak lubię, spokojnym. Wrzucam Wam też moją ulubioną playlistę pomagającą w skupieniu podczas pracy. Polecam słuchanie instrumentalnej muzyki, dopasowanej już do Waszych gustów. Ta playlista tylko pokazuje Wam, że jest sporo tego typu przygotowanych na Spotify, ale to już każdy musi dobrać swój ulubiony rodzaj muzy. Moje doświadczenie jest takie, że należy słuchać instrumentalnej pracując. Nie może być w niej wokalu i ona naprawdę pomaga w skupieniu. No, szczególnie też, jeżeli jesteśmy w pomieszczeniach, w których dużo się dzieje wokół, czy to jest dom pełen naszych współlokatorów, czy rodziny, czy kawiarnie, w których pracujecie, pociąg, autobus, cokolwiek. Aby ten czas przeznaczony na życie prywatne dobrze wykorzystywać jeszcze bardziej, warto śledzić rankingi pomagające w wyborach tego, co chcecie słuchać i oglądać. Ja w notatkach do odcinkach daję Wam linki, po których kliknięciu przeniesiecie się do rankingu seriali, podcastów i audiobooków i na gotowo będziecie mieli przygotowany taki przegląd tego, co warto dodać do swojej półki. Kluczem do sukcesu i do wyznaczenia wyraźnej granicy pokazującej, czy jesteście zmęczeni rzeczywiście pracą zdalną i przebywaniem przed ekranami w związku z nią, czy też taką konsumpcją internetu i mediów społecznościowych związaną, jest oduczenie się scrollowania. Oduczcie się scrollowania. Pamiętajcie, że bezsensowne scrollowanie mediów społecznościowych czy innych stron zabiera Wam czas i energię, którą naprawdę można lepiej spożytkować. Termityczny brak czasu na serial czy książkę zjada właśnie scrollowanie. Zróbcie więc sobie detoks cyfrowy, selekcję znajomych, grup, tematów, jakie obserwujecie, by widzieć tylko to, co naprawdę Was interesuje. To jest bardzo proste. Ja więcej o sposobach na cyfrowy detoks, który testowałem i testuję wciąż na sobie, opowiadałem już w kilku odcinkach podcastu, które wrzucam Wam w materiałach do tego odcinka. Możecie wysłuchać ich sobie chronologicznie. One w takiej kolejności są ustawione, by obserwować moją walkę, nie zawsze udaną, ale chciałem walczyć, jednak nie zawsze udana ona była w sensie osiągnięcia wszystkich celów, jakie miałem, ale po każdym detoksie wychodziłem z lepszą jakością życia, samopoczuciem i mniejszą ilością czasu traconą. A jak poważna to jest walka, to najlepiej świadczy ostatni odcinek mojego podcastu pod tytułem Mój detoks, moja walka o życie. I to nie jest clickbaitowy tytuł, czyli taki, który ma spowodować tylko, żeby ktoś się nim zainteresował i kliknął, ale to jest naprawdę walka o życie, odzyskanie sporej części życia. Ja podpowiadam Wam, żeby ułatwić sobie oduczenie się od scrollowania, to właśnie zacząć od selekcji znajomych. Przejrzyjcie listę znajomych. Wiem, że to jest ciężka sprawa, bo czasem ktoś dorobił się ich kilku tysięcy w mediach społecznościowych, ale warto przejrzeć pod kilkoma kątami. sprawdzić, czy nie ma przypadkiem na niej wielu martwych dusz, ludzi, których praktycznie nie znacie. Kiedyś przyjęliście do znajomych i nawet nie wiecie, kto to jest i też nie widzicie ich jakiejś aktywności na ścianach, która by was nie interesowała. Kasujemy takich znajomych. Drugim punktem selekcji jest odrzucanie tych, którzy są wampirami energetycznymi i wrzucają takie rzeczy, które przywołują w was złe emocje, źle wam się kojarzą i psują wam ten przegląd ściany. Grupa druga, do widzenia. Grupa trzecia, tych, którzy są kompletnie z innej bajki i wrzucają rzeczy, które was tylko wkurzają, z którymi nie macie już siły dyskutować. I nie wierzcie tym, co mówią, że nie należy usuwać takich skrajnych innych postaw niż te, jakie reprezentujecie z grona znajomych, bo wtedy zamykacie się w swojej bańce. Okej, ale w tej bańce jest przyjemniej, traci się mniej czasu na przyjmowanie treści, które tylko wywołują złe emocje i ma się więcej czasu dla siebie. Ja jestem za tym, więc żeby wyrzucać takich znajomych, a jeżeli w każdej z tych grup są osoby, co do których macie problem, żeby je wyrzucić, bo nie chcielibyście się tłumaczyć z tego, dlaczego pozbyliście się ich ze znajomych, to dobrą metodą jest wyłączanie ich postów, żeby ich posty nie pojawiały się wam na ścianie. To samo na Instagramie z relacjami od różnych znajomych. Wystarczy kliknąć, żeby nie pojawiały wam się ich Instastory. Na przykład chcecie widzieć od czasu do czasu ich post na Instagramie, bo tych jest mniej, ale zalewające was Instastory od danych osób nie interesuje, to wtedy można w ustawieniach zrobić tam tak, żeby nie pojawiały wam się Instastory od takich osób. Dalej selekcja grup, w których jesteście, tematów, jakie obserwujecie, byście widzieli tylko to, co naprawdę was interesuje i to nie tylko z mediów społecznościowych, ale też z Google. Ja znowu polecam wam, tak jak mówiłem, żeby założyć konto w Google, żeby mieć adres gmailowy, używać googlowskich usług w chmurze, kalendarza i w dobrym sensie tego słowa dawać się śledzić Google, żeby wiedziało o was jak najwięcej i proponowało treści, które rzeczywiście są dla was. To jest znowu ta dobra bańka. Ale jeżeli wśród nich, to tak jak macie taki feed wiadomości Google'a, czy w komputerze, czy w smartfonach z Androidem, czy w iPadach macie tą ścianę, gdzie pojawia się pogoda dostosowana do was i wiadomości Google'a. Warto pracować nad nimi, żebyście widzieli to, co rzeczywiście was interesuje. Prostym trikiem jest, jeżeli pojawia się jakaś informacja, która kompletnie nie jest dla was, albo nie chcecie widzieć tego typu informacji, to tam się klika na takie trzy kropki, pojawiają się opcje i jest napisane, nie interesuje mnie ten temat albo nie interesują mnie informacje z tego źródła. Warto korzystać z obu opcji, wyłączać źródła, które są niewiarygodne albo zasypują was jakimiś takimi newsami za przeproszeniem dupy. I wasza ściana w Google'ach będzie się coraz bardziej poprawiać i będą do was docierały coraz bardziej wartościowe informacje. I wtedy scrollowanie będzie krótsze, bardziej sensowne, ale generalnie warto się go oduczać. Pamiętajcie, że to scrollowanie i to odświeżanie mediów społecznościowych czy ścian z wiadomościami zostało wymyślone przez cwaniaków z tych dużych firm, którzy oparli się na dokładnych badaniach tych samych, których używa się do robienia automatów do jednorękich bandytów. I to jest ten sam mechanizm. Jak się zastanowicie, to zrozumiecie, że to przeciągnięcie kciukiem w dół to jest mechanizm tych automatów i ten sam poziom oczekiwania, że pojawi się jakaś nowa wiadomość, która sprawi, że z jakiegoś powodu będzie wam przyjemniej. Starajcie się na to nie nabierać, chociaż nie jest łatwo. Ja też z tym walczę. Nauczcie się asertywności. Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć, postaw, w sposób otwarty w granicach nienaruszających praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. Innymi słowy, to umiejętność zachowania się równocześnie z szacunkiem dla siebie i dla innych, ale taka, gdzie stawiamy wyraźne granice. Wiele osób myli asertywność. Asertywność się stała takim modnym pojęciem. Jak to z modami nie do końca zrozumianym i używanym tak, jak się powinno. I wielu osobom wydaje się, że asertywność polega na tym, by budować granice w każdym możliwym temacie, okazywać tę asertywność na każdym kroku, bez zastanowienia, szacunku i empatii w stosunku do uczuć drugiego człowieka. To jest źle pojęta asertywność. Uczmy się tej dobrej. Bez względu na to, czy pracujecie w domu, czy w jakimś publicznym miejscu, wasze otoczenie musi się nauczyć rozumieć i szanować to, jak pracujecie. To, że siedzicie w kawiarni, czy leżycie na plaży, czy polanie, nie oznacza, że macie luz i każdy może was zaczepiać. Nauczcie się informować kogoś, kto podchodzi z tradycyjnym co słychać, że siedząc i patrząc w niebo, układacie myśli związane z pracą. Praca zdalna nie jest bowiem tylko pracą online, o czym mówiłem już kilkakrotnie w poprzednich odcinkach, a w notatkach do tego polecam wam raz jeszcze mój podcast pod tytułem Praca zdalna, nie zawsze online. Przydaje się wciąż o tym przypominać ludziom. Ja kiedyś miałem projekt nawet takich tabliczek do lokali, żeby każdy mógł postawić sobie na stoliku tabliczkę, że pracuje zdalnie i że w tej chwili, nawet jeżeli nie siedzi przed ekranem komputera czy tableta, czy bo jak ktoś siedzi ze smartfonem, to już ludzie uznają, że przegląda Facebooka, nie przyjdzie komuś do głowy, że też może pracować z nim. Ale jeżeli ludzie widzą kogoś z komputerem czy tabletem, no to już nauczyli się na tyle, że najprawdopodobniej pracuje, ale przecież można pracować i bez niego, a będąc w publicznym miejscu. Wobec tego warto w ramach asertywności nauczyć się grzecznego informowania: przepraszam, ale teraz pracuję. Na początku osoby takie mogą się dziwić, ale prędzej czy później się przyzwyczają i to pozwoli wam na komfort pracy zdalnej w różnych miejscach, wychodzenie do nich bez właśnie takiej obawy, że w ulubionej kawiarni czy innym miejscu nie będziecie mogli swobodnie pracować, bo ciągle ktoś was będzie zaczepiał. Moment, kiedy myślicie, porządkujecie coś, ustawiacie sobie miejsce do pracy, to jest wszystko czas waszej pracy. Ludzie nie znający pracy zdalnej w pełnym jej wymiarze, z dowolnością miejsc, w jakich się ją wykonuje, mają duży problem ze zrozumieniem tego, ale to wy musicie ich tego nauczyć. Nie możecie się obrażać na to, że ktoś jest zdziwiony i może nawet wkurzony, kiedy informujecie, że właśnie leżąc na trawie przy ścieżce rowerowej, patrząc w niebo, układacie sobie w głowie jakieś zawodowe sprawy. Każdy ma prawo tego nie rozumieć, ale wy macie prawo tak pracować. I cała sztuka, żeby wytłumaczyć innym, na czym to polega. I jeszcze na koniec, jeśli chodzi o kompatybilność tych wszystkich czynności z życia prywatnego i zawodowego, o których wam opowiedziałem, o tych niuansach, na końcu najważniejsze jest nauczenie partnera, rodziny, współlokatorów, tych wszystkich zasad i momentów, kiedy jesteście w pracy, kiedy macie rozrywkę, kiedy to jest krótka rozrywka między pracą, bowiem inaczej będą frustracje, będą wzajemne pretensje, bo jeżeli wy pracujecie intensywnie przez kilka godzin, a partner czy partnerka, żona, mąż, ktokolwiek, kto jest wam bliski, wejdzie dokładnie w momencie, a moje doświadczenie wskazuje, że zawsze tak jest, kiedy wy po tych godzinach intensywnej pracy macie swoje 15 minut na wyluzowanie i właśnie słuchacie głośno muzyki, gracie w grę, plotkujecie z kimś sobie chwilę albo oglądacie odcinek serialu. Ten ktoś może pomyśleć wtedy, że tak spędziliście wiele godzin. Wobec tego, aby nie było nieporozumień, abyście nie byli sfrustrowani tym, że mąż, żona ma do was pretensje, że orał całą noc właśnie, cały dzień właśnie w tradycyjnym biurze albo ciężko pracując przy jakichś czynnościach domowych, a wy udajecie, że pracujecie, no bo właśnie zostaliście przyłapani w czasie rozrywki, to trzeba z domownikami omówić ten tryb, wytłumaczyć, na czym polegają te przerwy, na czym polega nagradzanie się rozrywką, oraz w przypadku osób, które w ten sposób właśnie się skupiają, wytłumaczyć, czy nawet oglądając film czy serial możecie pracować. Ja mam tak na przykład, że mam kategorie seriali, które nie wymagają zbytniej uwagi, nazywam je takimi odmurzaczami. Czasem zdarza mi się z tego powodu oglądać reality show na przykład, które służy głównie do tego, żebym oderwał myśli od stresów, ale też pracował w tym czasie, to znaczy jest to kategoria programów czy seriali, przy których nie muszę się bardzo skupiać. I ja wtedy myślę sobie nad czymś, co powodowało za duży ból. Wiem, od razu się to zabawnie kojarzy, że myślenie boli. Tak, myślenie czasem boli. No znacie chyba te momenty. Kiedyś to było pochylanie się nad przysłowiową pustą kartką, a teraz pustym, otwartym dokumentem w Google Docs, czy prezentacją w arkuszach, czy mailem, na który trzeba odpowiedzieć, wieloma innymi zadaniami, kiedy po prostu siedzicie i nie jesteście w stanie posunąć się krok dalej i myśleć. Wtedy trzeba zrobić przerwę, odpalić właśnie serial, czy muzę, czy audiobooka, czy podcast, ale taki, który nie pochłonie waszej uwagi całkiem, żebyście wyczuli moment, kiedy wraca wena i szybciutko powrócili do projektu i do tego procesu myślowego, nawet na chwilę, nawet dopisując sobie jakiś punkt i znowu wracając do tej rozrywki. Jeśli jeszcze nie czujecie, że to jest ten moment takiego flow, kiedy już możecie wrócić całkowicie do robienia tego, czym się zajmowaliście, tylko gdzieś tam sobie punkt po punkcie przypominacie, co może was posunąć w nim do przodu, no to wtedy pauza, dopisanie, znowu oglądanie, pauza, aż w którymś momencie zaczniecie pisać i zapomnicie, żeby pauzę odhaczyć na play i wrócić do serialu. Ja mam często takie sytuacje, że wchodzi Gosia, widzi mnie po 2 godzinach, od kiedy odpaliłem telewizor i na pasku playera może zobaczyć, że obejrzałem w tym czasie 7 minut na przykład, bo większość wisiało na pauzie. Ale to jest bardzo fajna kompatybilność tego życia prywatnego z zawodowym, właśnie możliwa tylko w pracy zdalnej. Kiedy jesteśmy pomiędzy tymi światami, luzujemy się, oglądamy czy słuchamy, konsumujemy rozrywkę, ale nie jesteśmy jeszcze w trybie, kiedy postanowiliśmy, że już w ogóle nie pracujemy dzisiaj, bo przecież oczywiście takie momenty muszą być. Tylko dajemy sobie czas, dłuższą przerwę na moment, jak wpadniemy na pomysł, jak dokończyć dane zadanie. Ale po tym wszystkim, żeby to nie było tak, że te granice są cały czas płynne, oczywiście muszą być też momenty, kiedy wyraźnie nie pracujecie zdalnie. I sami musicie je sobie poustalać, dopasowane do waszego trybu życia, ale i wy musicie mieć świadomość tego, kiedy taki czas jest, taki stuprocentowo, kiedy nie pracujecie zdalnie, nie myślicie o pracy, musicie wynaleźć sobie jakieś metody, które wam na to pozwolą, bo przy jakichś projektach, które was wciągają w sensie pozytywnym, tak jak ja jestem teraz tak nakręcony swoim festiwalem Best Stream Awards, scenariuszami programów o kulturze, które przygotowuję, i tym kursem, który strasznie się cieszę, że już dobiega do końca jego przygotowanie, nagrywanie i lada moment ujrzy światło dzienne, to bardzo mi ciężko jest tak postawić granicę i oderwać uwagę, żebym w ogóle nie myślał o pracy, ale to mi nie przeszkadza. To jest w tym momencie, kiedy sprawia mi to przyjemność, nawet jak nad ranem budzę się z jakąś myślą związaną z pracą, a nie jestem pracoholikiem. O nie, nie. Praca zdalna jest moją ukochaną właśnie dlatego, że ja lubię mieć dużo luzu i wolę takie zrywy, kiedy przez, tak jak teraz mam przez kilka tygodni, naprawdę ciągnę kilka projektów i pracuję bardzo dużo, ale za to może być wiele kolejnych tygodni, w których niespecjalnie cokolwiek robię, tylko z doskoku pilnuję rzeczy, które powinienem. Ale dla większości osób wyraźne granice są potrzebne i określajcie je nie tylko dla siebie, te, kiedy nie pracujecie, tylko tak jak już mówiłem wcześniej o zarządzaniu czasem, o organizacji pracy, informujcie wyraźnie swoje otoczenie, kiedy już w pracy nie jesteście, wyłączajcie wtedy komunikatory wszelkich powiadomień, które mogą być związane z pracą. To działa w dwie strony. To jest znowu ta kompatybilność. Jak pracujecie, wyłączacie powiadomienia rozpraszacze związane z życiem prywatnym. Nawet blokując na przykład na jakiś czas, na te kilka godzin osoby, które wiecie, że będą was bombardowały i tak odciągały waszą uwagę, nawet jeśli to robią w przyjemny sposób. I w drugą stronę jest tak samo. Kiedy przerzucacie się na tryb prywatny na tyle, że już nie chcecie dostawać nic związanego z pracą zdalną, to wyłączacie wszystkie powiadamiacze z nią związane. Dlatego jest tak ważny ten podział komunikatorów też na prywatne, na te do spraw prywatnych i do zawodowych, żeby jednym kliknięciem można było wyłączyć powiadomienia z jednych czy drugich. To trochę tak, jak w prymitywnej bardzo tego wersji funkcjonowały i wciąż funkcjonują dwa telefony, służbowy i prywatny. No to one właśnie mają być po to. Życzę wam wytrwałości w poszukiwaniu swojego balansu w tym, w tej kompatybilności pracy zdalnej z życiem zawodowym. Mam nadzieję, bo jestem przekonany, że moje doświadczenia, którymi się podzieliłem, wam na to pozwolą, a nawet zazdroszczę wam wszystkim, bo ja rzeczywiście metodą prób i błędów, często bardzo bolesnych, musiałem do tego dochodzić długo, często latami. To są rzeczy, jakie sobie przemyślicie, wysłuchacie tego odcinka być może jeszcze raz, a potem będzie to, co opowiadałem, wracało do was przy różnych prostych, codziennych czynnościach, to wtedy zdacie sobie sprawę, jak długa jest lista pozornie banalnych i niezauważalnych czynności, zdarzeń, które są tak istotne właśnie dlatego, żebyście się lepiej w tym życiu prywatnym i zawodowym przy tak cieniutkich granicach czuli. Ja dam wam jeden taki przykład, do którego też dochodziłem właśnie z filmami i serialami, tym co mówiłem, bo ja pochłaniam seriale również z zawodowych powodów. Będąc dyrektorem festiwalu Best Stream Awards, no muszę mieć bardzo duży przegląd i audiobooków, i podcastów, i seriali. Wobec tego często to jest moja praca i tu również musiałem nauczyć siebie, jak informować Gosię o tym, kiedy serial jest moją pracą, a kiedy wypoczynkiem, lub ta wersja trzecia, kiedy coś oglądam, ale tak naprawdę w trakcie pracuję i to, co wam mówiłem, że okazuje się po 2 godzinach, że obejrzałem kilka minut. Ale wasz partner, partnerka, ktokolwiek wam bliski, z kim mieszkacie, powinien dobrze o tym wiedzieć i mieć to zakomunikowane, żeby nie był sfrustrowany słusznie, choć nie mając do tego prawdziwych przyczyn, tym, że pracował ciężko na przykład nad czymś bardzo w domu albo wrócił z pracy w innym trybie, czy wróciła do domu i zastaje was z nogami wyciągniętymi na stole i z oglądaniem serialu. To następuje niepotrzebna frustracja, kłótnia, udowadnianie sobie, kto więcej pracuje, kto ciężej pracuje i to jest pętla, z której bardzo ciężko wyjść, dlatego lepiej w nią nie wpadać. A żeby nie wpadać, dobra komunikacja i bardzo dobre tłumaczenie niuansów pracy zdalnej. Długie, spokojne tłumaczenie, bo nawet jeżeli jesteście z osobą w domu, która pracuje zdalnie również i teoretycznie powinna znać te zagadnienia, no ale teraz pół żartem, pół serio, żebyście nie posądzili mnie o megalomanię, nie słuchała takiego kursu jak mój albo podobnego, jeśli takie powstaną, i może tych mechanizmów dobrze sobie w głowie nie poukładać, a poza tym jej praca zdalna polega na czymś innym. No wyobraźmy sobie parę ludzi, oboje pracują zdalnie, mają dzieci, ona pracuje zdalnie nad projektami, robi copywriting, grafiki, przygotowuje różne prezentacje dla klienta, czyli bardzo dużo pracuje myśląc, układając sobie w głowie, coś tam czasem rysując projektowo, a część jest, tej pracy polega na tym, że siada do danego projektu i kończy go przy komputerze. Natomiast on jest informatykiem, w dodatku pracującym w obsłudze klienta i musi normalnie, pomimo że zdalnie, te 8, czasem 10 dupogodzin wysiedzieć przy biurku cały czas, bez praktycznie żadnych przerw. Gdy będzie spoglądał na swoją partnerkę, która się przechadza, ćwiczy jogę, włącza sobie muzykę, no to może go dopaść frustracja, jeżeli nie będzie miał dobrze wyjaśnione, że ona ćwicząc tą jogę ułożyła sobie w głowie właśnie cały projekt, który skończyła chwilę później na komputerze. Dlatego jak mawiał klasyk, którego akurat wolałbym nie przywoływać, ale okej, warto rozmawiać, rozmawiajcie ze sobą, komunikujcie bliskim, najbliższym, znajomym, dalszym znajomym i obcym, na czym polega praca zdalna i dbanie o to, żeby była kompatybilna z życiem prywatnym. Mam nadzieję, że szczególnie ten odcinek bardzo dużo Wam pomoże. Do usłyszenia.